Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz w audycji Trzeci sektor. Dziś moim gościem jest pan Łukasz Kakareko, Grupa Ratownicza Nadzieja. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie Łukaszu, mam przyjemność spotkać się z panem w takim bardzo wyjątkowym czasie, ale zacznijmy jednak od początku, od tego, czym jest Grupa Ratownicza Nadzieja i kim są ludzie, którzy ją tworzą.
Grupa Ratownicza Nadzieja jest jednostką, która jest stowarzyszeniem i działamy ku temu, tak, na pożytek publiczny. Także jesteśmy jednostką, która pomaga przede wszystkim, naszym celem statutowym jest pomaganie ludziom w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego. I nasza jednostka współpracuje z Państwowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym oraz Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.
A jak to się stało, że ta grupa powstała? Kto ją zainicjował i dlaczego?
Początki sięgają 2001 roku tak naprawdę, gdzie ksiądz Radosław Kubeł myślał już nad założeniem takiej grupy, ale oficjalnie powstała w 2008 roku i w październiku. Wtedy właśnie tam urodziny swoje obchodzimy i w tym roku to już będą nasze 12. Grupa rozpoczęła swoje działania w Łomży. W tym momencie już to jest kilkanaście praktycznie jednostek, które działają na terenie kilku województw.
A jakie to są województwa?
Województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie.
I w każdym z tych województw jest jedna grupa czy więcej?
Nie. W każdym z tych województw zazwyczaj jest kilka oddziałów terenowych, gdzie centrala cały czas pozostaje w Łomży i stąd powiedzmy, że to kierownictwo nami zarządza.
A co sprawiło, że ta organizacja zaczęła się tak rozrastać?
Ta organizacja bazuje przede wszystkim na wolontariuszach. To są ludzie, którzy chcą nieść pomoc bezinteresownie. I ze względu na to, że powiedzmy te walory, które niesie ze sobą grupa, te takie poczucie wspólnoty i chęć właśnie pomocy, powoduje to, że ludzie bardzo chętnie do niej przystępują i chcą razem z nami działać.
A wobec tego, kim są ludzie, którzy działają w grupie Ratowniczej Nadzieja?
Począwszy od medycznych, tak, czyli to są lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ale oprócz tego jeszcze są psychologowie, są to osoby, które normalnie pracują w mundurze, czyli strażacy, policjanci, pracownicy służby więziennej, wojska, aktualnie tak jeszcze WOT-u, więc bardzo, bardzo duże spektrum tego jest. Oczywiście jeszcze wolontariusze, którzy nie są osobami stricte medycznymi, ani nie działają na co dzień, tak, ale mają kurs ratownika, tak, jest to kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i ci ludzie są na co dzień pracują w przeróżnych zawodach, między innymi tak, są to nauczyciele, nauczycielki, informatycy i dużo, dużo innych. To całe spektrum naprawdę jest bardzo duże.
Zastanawiam się, co przyciąga tak liczną rzeszę ludzi tak różnych zawodów.
Tak jak już wspominałem, wydaje mi się, że to poczucie wspólnoty i to, że działamy tutaj na czyjąś potrzebę, na czyjąś korzyść, nie oczekujemy niczego w zamian, chcemy po prostu nieść tą pomoc bliźnim, tak jak nasze hasło ludziom na ratunek, Bogu na chwałę. Tak? I takie jest nasze hasło i w ten sposób właśnie działamy.
Czy wasza działalność polega na tym, że niesiecie pomoc konkretnym grupom ludzi, konkretnym ludziom? Czy jest to na przykład instytucja, która prowadzi różnego rodzaju programy, ewentualnie szkolenia, czy na przykład wydaje wydawnictwa jakieś?
Spektrum działania również jest bardzo duże. Począwszy właśnie od tego, że prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, kursy, pokazy, które właśnie są stricte medyczne dla przedstawicieli również różnych grup zawodowych. Tak i jakby współpracujemy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Między innymi właśnie w tym okresie, gdzie koronawirus zbiera swoje żniwo, bardzo mocno współpracujemy właśnie z tym Państwowym Systemem Ratownictwa i pomagamy, robimy transporty, robimy różnego rodzaju wymazy i jesteśmy bardzo mocno związani właśnie z tą taką działalnością medyczną.
To jeszcze wrócimy do tego tematu bardzo gorącego i palącego związanego z epidemią koronawirusa, ale chciałbym jeszcze dowiedzieć się, z czego się utrzymujecie, czym finansujecie swoją działalność, może tak?
Grupa finansuje się między innymi z różnego rodzaju właśnie programów, które tak są rozpisywane na, powiedzmy, na, bezpośrednio na pożytek publiczny i właśnie z tych programów finansujemy swoje działania. Oprócz tego jesteśmy, jakby finansujemy się ze środków, które oferują nam ludzie, tak? Jesteśmy jednostką z pożytku publicznego, w związku z tym jak najbardziej ludzie dobrowolnie przekazują datki i pomagają nam w naszych działaniach.
1% to jakiś znaczący element w waszej działalności?
Jak najbardziej. 1% jest bardzo istotnym aspektem, do czego bardzo mocno zachęcam, aby wspierać naszą grupę właśnie przez taki oto sposób, czyli oddanie tego 1% i wspieranie naszej działalności, szczególnie teraz właśnie, kiedy dużo, dużo środków jest potrzebnych, dużo środków dezynfekcyjnych, środków ochrony, kiedy walczymy właśnie z koronawirusem.
No to przejdźmy może do tego właśnie tematu, który na pewno w jakimś stopniu zmienił również wasz plan działania.
Tak, musieliśmy zawiesić naszą działalność, która tam dotyczy zabezpieczenia imprez masowych, z transportów właśnie takich stricte medycznych, tylko przerzuciliśmy się bardzo mocno na walkę z koronawirusem i tak jak już mówiłem, teraz działamy przede wszystkim na terenie Pogotowia Łomżyńskiego, które obejmuje jeszcze Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Kolno, Grajewo i właśnie na tym terenie jeździmy do osób, które mają podejrzenie koronawirusa, zbieramy od nich wymazy, jeżeli jest taka potrzeba, transportujemy te osoby do szpitali zakaźnych oraz do tego jeszcze wspieramy lokalną społeczność w taki sposób, że osoby, które są na kwarantannach, czy osoby starsze, które mają obawy, aby wyjść z mieszkania, bo boją się, tak, mają to ryzyko zarażenia. W tym momencie pomagamy w taki sposób, że po prostu robimy za nich zakupy, dowozimy im do mieszkań najpotrzebniejsze rzeczy, które po prostu są na co dzień zużywane.
A z jakiego procenta swoich planowanych działań musieliście zrezygnować, angażując się w te działania związane z koronawirusem? Czy to, gdyby tak chociaż wstępnie oszacować, jest 50%, 20%,
80%? Bliżej, wydaje mi się, że tych 50%, nawet może więcej, w stronę tych 60-70%, ze względu na to, że wszystkie imprezy masowe zostały odwołane, tak samo nie możemy realizować kursów i szkoleń, w związku z czym działamy przede wszystkim tutaj aktualnie na terenie Łomży, dodatkowo jeszcze właśnie w sąsiadujących gminach, takich właśnie jak Kolno, Zambrów, ale również w okolicach Białegostoku, gdzie mamy współpracę z gminą Supraśl i tam też, tak jak mówiłem, pomagamy naszym seniorom, osobom, które nie mogą w tym momencie wychodzić z domu, obawiają się.
W jaki sposób nawiązujecie tę współpracę z kolejnymi gminami czy częściami terytorialnymi naszego województwa? Bo wspomniał pan o tym, że generalnie zajmujecie się, czy też powstała wasza grupa ratownicza Nadzieja w Łomży, a teraz wspomina pan również o Supraślu na przykład, czy wielu innych województwach.
Zgadza się. To już powiedzmy, że jest deklaracja osób, które same wychodzą do nas z taką inicjatywą, że chcą działać, chcą z nami współpracować, chcą się uczyć, chcą wspomagać nas w naszych działaniach. W związku z czym takie osoby również są przeszkalane, jest im dostarczane wszystko to, co jest potrzebne, aby mogły rozpocząć działanie. Oczywiście również sprawowany jest nad nimi odpowiedni nadzór i w taki sposób rozpoczynają się kolejne działania w nowych jednostkach terenowych. No i najczęściej tak te jednostki już po kilku miesiącach, czasami może to trwa trochę dłużej, samoistnie są w stanie się dalej rozwijać, samodzielnie nawiązują współpracę z różnego rodzaju organizacjami, samorządem, który po prostu bardzo chętnie wspiera nasze działania ze względu na to, że również to jest dobra promocja, dobra reklama dla tych gmin, które mogą w jakiś sposób pomagać swojej społeczności.
Jak zrozumiałem, to nie tak, że wy prowadzicie, jeśli tak to mogę nazwać, ekspansję na kolejne tereny, tylko po prostu do was zgłaszają się osoby, które chcą do was dołączyć i ewentualnie po przeszkoleniu, po takim pełnym zaangażowaniu stają się kolejną cząstką całości.
Tak, jak najbardziej. To jest jeszcze w tym wszystkim bardzo ciekawe, że są to ludzie w ogromnym spektrum wiekowym. U nas w Łomży, tutaj szczególnie, są wolontariusze, którzy są w wieku tam, mają po 70 lat i już zaczynają przygodę z pierwszą pomocą, uczą się pomagać ludziom, wiedzą jak reagować w danych sytuacjach. A jeżeli chodzi już tak o jednostki takie, które działają, trzeba mieć oczywiście 18 lat, aby uzyskać ten tytuł ratownika, mieć tak skończone 18 lat, być w pełni zdolności prawnych i być oczywiście zdrowym, aby móc taki kurs ukończyć. No i takie osoby powyżej tego 18 roku życia z tym tytułem już tak naprawdę mogą rozpocząć jakieś działania, mogą zabezpieczać jakieś nieduże imprezy. No oczywiście ustawa o imprezach masowych tutaj już wymaga konkretnego zabezpieczenia, w związku z czym my już tego nie możemy, że tak powiem, w żaden sposób urozmaicić. Wysyłamy wtedy osoby, które są do tego przeszkolone i takie imprezy również zabezpieczamy, pomagamy szkolić, dostarczamy odpowiedniego sprzętu, wiedzy i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej wymierne i bardzo przyjemne dla obu stron.
Osoby, które angażują się w działalność grupy ratowniczej Nadzieja, to pewnie, jak sądzę, często są osoby, które pracują również zawodowo.
Tak, jak najbardziej. To są osoby, które grupę traktują jako dodatek do swojego życia, jako coś, co chcą robić jeszcze poza swoim codziennym dniem pracy. Chcą się zaangażować, chcą pomagać innym. To jest naprawdę bardzo duży spektrum i cieszymy się bardzo, że tak wiele osób, coraz więcej, coraz częściej pisze do nas, że jak dołączyć, w jaki sposób można się zrekrutować, jeżeli jak możemy rozpocząć wspólną współpracę. I nie mówię tutaj tylko o osobach indywidualnych, ale również o różnego rodzaju grupach społecznych.
Wydawałoby się mogło, że pracownik służby zdrowia to osoba, która generalnie ma dużo pracy i ten czas, jaki poświęca na pracę, jest na pewno bardzo, bardzo duży. Znajdują jeszcze czas, siłę, ochotę na taką społeczną działalność?
Jak najbardziej. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że każdy, kto tutaj przychodzi, dodatkowo ładuje te swoje baterie i nabiera ochoty do dalszego działania. Jedna osoba drugą napędza. Ta motywacja zapętla, ma ogromne koło i działa jak kula śnieżna. Im więcej osób się angażuje, tym więcej z tego wszyscy czerpiemy radości i satysfakcji.
Czego potrzebujecie na dzisiaj? Bo skądinąd podejrzewam, że tak jak wiele służb, które działają w tej chwili w stanie wyjątkowym, można by powiedzieć, z racji koronawirusa, pewnie potrzebujecie także nie tylko sił, ale i środków.
W tym momencie brakuje zdecydowanie środków ochrony osobistej, czyli maseczek, przyłbic, kombinezonów, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych, które są bardzo potrzebne, a idą w naprawdę ogromnych ilościach. Do każdego pacjenta, do każdej osoby, która jest potencjalnie zarażona, wszystko musi być dezynfekowane, za każdym razem muszą być założone nowe środki ochrony osobistej, w związku z czym idą tego naprawdę potężne ilości. Jeżeli byłaby taka możliwość, zaapeluję, proszę Państwa, aby wszystkie, czy to wydatki, czy już właśnie takie środki ochrony, jeżeli macie możliwość, przekazać na grupę, aby mogła dalej realizować swoje działania.
Jak was szukać i odnaleźć kontakt z wami?
Jest strona internetowa, na którą zapraszam, grupanadzieja.pl. Również można znaleźć na Facebooku Grupa Nadzieja Łomża, Grupa Nadzieja Białystok oraz każdy inny oddział terenowy. Do tego można znaleźć na Instagramie oraz jak najbardziej zachęcam pod adres e-mail oraz to kontaktowanie się z nami przez numer telefonu.
Bo na pewno warto najpierw, zanim taka pomoc zostanie udzielona, no może poza tą finansową, gdzie może w grę wchodzić na przykład zwykły przelew, no to warto chyba porozmawiać na temat tego, czego aktualnie potrzebujecie i czy to jest rzeczywiście to, na co czekacie.
Dokładnie tak. Jak najbardziej zachęcam do tego, kontakt z nami z miłą chęcią porozmawiamy, podyskutujemy. Bardzo jesteśmy wdzięczni za dotychczasową pomoc, bo już naprawdę wiele firm, wiele osób się zaangażowało. No ale mimo wszystko te środki cały czas uchodzą i potrzebujemy ich więcej i więcej.
No myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, bo rzeczywiście szczodrość obywateli w takich sytuacjach jest ogromna. Czyli można by rzec, że na bieżąco zużywacie wszystko to, co do Was trafia. Czy dobrze rozumiem?
Tak, jak najbardziej. Praktycznie codziennie spotykamy się z czyjejś właśnie szczodrością. Które i są to osoby właśnie prywatne, są to instytucje, firmy, które dostarczają nam tych środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej. No ale tak jak już mówiłem, no niestety wszystko się zużywa, potrzebne są tego naprawdę duże ilości, zarówno dla nas, jak i samo nawet pogotowie w Łomży potrzebuje, każdy szpital potrzebuje tych środków. W związku z czym apeluję do tego, aby wspomagać, nie, nawet jeżeli nie tylko nas, to swoje regionalne szpitale, swoje jednostki, które również pomagają.
Panie Łukaszu, gdyby Pan z punktu widzenia swojego doświadczenia miał spojrzeć na nas, mieszkańców regionu Polski, jakie błędy popełniamy najczęściej w kontekście postępowania czy zabezpieczania się przed koronawirusem?
Nie przestrzegamy podstawowych zasad, czy to higieny, czy to tego, o co właśnie zaapelował do nas rząd. Czyli jeżeli zostaniemy w domu, w tym momencie wirus nie ma możliwości, aby dalej się rozprzestrzenić. To my jesteśmy tym nośnikiem. Jeżeli zaprzestaniemy spotkań ze sobą, jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad higieny osobistej, nie będziemy się gromadzić, w tym momencie wirus nie będzie miał możliwości rozprzestrzeniać się dalej. Więc tym takim popularnym hashtagiem zostań w domu. Chciałbym zakończyć tę wypowiedź.
Mówi pan, że ona załatwia niemal wszystko, tak?
Zdecydowanie. Jeżeli nawet jesteśmy potencjalnie zarażeni, pozostaniemy w domu, przejdziemy ten okres kwarantanny, zostaniemy przebadani, w tym momencie będziemy mogli wyeliminować taką przyczynę lub zostaniemy po prostu poddani leczeniu. I na tym sytuacja się kończy. Jeżeli myślimy, że nie jesteśmy zarażeni, a może się tak okazać, że jesteśmy, no bo tak już jest stwierdzone, że część osób przychodzi to zarażenie bezobjawowo i będzie rozprzestrzeniać to dalej, a przecież żaden z nas nie chce, aby któryś z członków naszej rodziny się zaraził, czy nasi znajomi, przyjaciele. A pamiętajmy, każda kolejna osoba jest następnym nośnikiem, która przekazuje do kolejnych kilku osób.
A jakie najczęściej błędy popełniamy my, jako obywatele, w kontaktach ze służbami, ratownikami, takimi jak chociażby Grupa Ratownicza Nadzieja, czy po prostu każdym ratownikiem, pielęgniarką, lekarzem?
Jeżeli mamy do czynienia z personelem medycznym, może teraz nie będę mówił bezpośrednio o nas jako o Grupie Ratowniczej Nadzieja, tylko o każdym pogotowiu, każdej jednostce, która jeździ, pomaga w ciągu dnia, w ciągu nocy, o każdej porze. Po prostu to są osoby, które pracują tam etatowo, które są tam zatrudnione na kontraktach i jeżdżą, pomagają tym ludziom nie tylko w momencie, kiedy tak jest to zagrożenie epidemiologiczne, ale robią to niezależnie od tego, co się dzieje w naszym państwie. Z tego względu apeluję o to, aby osoby informowały czy dyspozytora na samym początku, czy przed kontaktem z ratownikiem, aby czy lekarzem, czy pielęgniarką, jakimkolwiek, czy służbami mundurowymi, którzy również, tak, począwszy od Straży Miejskiej, przez Policję, przez Straż Graniczną, wszyscy mają kontakt z osobami, które mogą być potencjalnie zarażone. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie, wróciliśmy z zagranicy, mogliśmy mieć kontakt z osobą, która już przebywa na kwarantannie, należy o tym jak najszybciej powiadomić służby, aby one mogły się zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Jeszcze raz przypominam, że jeżeli tego nie zrobimy, a dana osoba nie poinformuje o tym, że właśnie może być potencjalnie zarażona, czy to będzie właśnie osoba medyczna, czy to będzie jakaś służba mundurowa, która będzie miała z taką osobą kontakt, automatycznie również musi przebyć kwarantannę. A nasz system ma pewne ograniczenia. Nie można przeszkolić w krótkim czasie tak wielu osób. A jeżeli nie będziemy o tym informować i połowa naszego, załóżmy, systemu będzie musiała być w kwarantannie, tak, no to nie będzie, to przestanie być wydolne. Nasz system Państwowego Ratownictwa Medycznego, nasz system ochrony, tak, w postaci naszych służb mundurowych przestanie być wydolny. Nie możemy do tego dopuścić jako społeczeństwo.
czyli po prostu nie będzie komu do chorego przyjechać.
Oczywiście, że tak. Nie będzie komu pomóc, nie będzie jak pomagać społeczeństwu. Jeżeli ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz jest poddany kwarantannie, a naprawdę tak jeszcze też tak popularnym takim stwierdzeniem rzucę, że karetka bez ratowników to zwykły samochód, tak? Osoby, tak, które siedzą w tej karetce, które są przeszkolone, które wiedzą, jak zareagować w danych sytuacjach, to one budują ten system. Bez nich to wszystko przestanie być wydolne i nie będzie funkcjonowało tak, jak powinno. A żadne z nas, myślę, że już nie mówiąc o koronawirusie, tak, ale jeżeli zostaniemy, no nie daj Boże, oczywiście ulegniemy jakiemuś wypadkowi, komuś się stanie jakaś będzie sytuacja nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a karetka nie przyjedzie do nas za 15 minut, tylko za 2 godziny, bo jest tylko tak, została tam jedna czy kilka w danym regionie i ten czas został bardzo mocno wydłużony. No, nie życzę nikomu, żeby to się stało. Dlatego nasza społeczna odpowiedzialność, społeczna solidarność powinna tutaj wieść prym, tak, i powinniśmy informować o tym. Tak, nie kłam medyka.
Panie Łukaszu, dziękuję za to spotkanie. Na zakończenie poproszę jeszcze o przypomnienie, jak skontaktować się z grupą ratowniczą Nadzieja. Mam na myśli tych, którzy chcieliby pomóc Wam po prostu w tych działaniach, przekazując czy to środki materialne, czy finansowe.
Jak najbardziej. Zapraszam na stronę internetową Grupa Nadzieja, e-mail biuro@grupanadzieja.pl, stronę na Facebooku Grupa Nadzieja oraz Instagram, również Grupa Nadzieja.
Dziękuję bardzo. No i życzę zdrowia przede wszystkim, bo jak słyszę, satysfakcja z działania jest. Łukasz Kakareko był gościem Polskiego Radia Białystok z Grupy Ratowniczej Nadzieja. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Trzeci sektor.